Karolina Krzykowska, doktorantka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przygotowania do pracy doktorskiej trwają. Jaki temat jest tematem wiodącym pani pracy?
Radiofonia katolicka, a potrzeby słuchaczy, teoria i praktyka na przykładzie Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. Tak dokładnie brzmi temat pracy realizowanej w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach na UKSW w Warszawie.
Skąd taki pomysł?
Zainteresowanie radiofonią katolicką pojawiło się u mnie już na etapie pisania pracy magisterskiej, gdzie między innymi jedna z lokalnych rozgłośni katolickich była poddawana szczegółowej analizie w rozprawie magisterskiej. Natomiast w tej chwili media katolickie po pierwsze towarzyszą mi na co dzień, ponieważ jestem mieszkanką jednego z miast, gdzie działa prężnie jedna z rozgłośni katolickich, która jest mi bliska i jako mieszkańcę Łomży, i jako słuchaczowi również. I media katolickie, w szczególności rozgłośnie katolickie, są marginalizowane, jeżeli chodzi o stan badań i literatury przedmiotu, jeżeli chodzi o rozgłośnie katolickie. Takich publikacji jest niewiele, a nawet jeżeli są, nie słuchają się na tym, na czym mi zależy w tej rozprawie doktorskiej, czyli na przedstawieniu też tego, co mamy po drugiej stronie, czyli punktu widzenia słuchaczy.
Powiedziała pani przed momentem, że media katolickie są w Polsce marginalizowane. Dlaczego tak się dzieje?
Publikacje, które są, dotyczą przede wszystkim trzech takich głównych obszarów. Jednym z nich to jest realizacja przez katolickie rozgłośnie radiowe takiego profilu społeczno-religijnego, który jest główny, jeżeli chodzi o działalność rozgłośni katolickich. Naukowcy skupiają się też na tym, jak powinno wyglądać dziennikarstwo jakościowe, jeżeli chodzi o rozgłośnie katolickie. I skupiają się też na tym, w jaki sposób radio spełnia katolickie swoje określone funkcje. Natomiast nie mamy badań, ani nie mamy publikacji, które by pokazywały, jak wyglądają potrzeby słuchaczy takich katolickich rozgłośni radiowych. Wynika to też między innymi z tego, że te badania ogólnopolskie, które dotyczą ogólnie pojętej radiofonii, po pierwsze nie dotyczą tego, w jaki sposób słuchamy radia, ale jakiego słuchamy, czyli w jakich godzinach, w jakich miejscach, za pomocą jakich urządzeń oraz tego, jakby jak skupiamy się ogólnie, czyli co przykuwa naszą ogólną uwagę. Natomiast nie jest to rozłożone na to, jakie są nasze jako słuchaczy potrzeby, co chcielibyśmy usłyszeć, co nam się podoba, co nam się nie podoba, czego nam brakuje, dlaczego wybieram konkretnie tą, a nie inną stację, dlaczego decyduję się na słuchanie katolickiej rozgłośni radiowej, a nie rozgłośni ogólnopolskiej, komercyjnej.
Ale są też dobre informacje, bo dzięki pani pracy została stworzona pewna ankieta, dzięki której te preferencje słuchaczy będzie można poznać.
Tak, ankieta została stworzona dokładnie na potrzeby rozprawy doktorskiej, o której wspominałam na początku. Jej głównym celem jest właśnie poznanie potrzeb słuchaczy katolickich rozgłośni radiowych. Stąd zachęcam wszystkich Państwa do wypełnienia tej ankiety, ponieważ mam nadzieję, że te dane przyczynią się nie tylko do rozwoju polskiej nauki w określonej dyscyplinie, ale będą także takim przyczynkiem do tego, żeby rozgłośnie katolickie mogły wyjść właśnie na potrzeby państwa jako słuchaczy. Takich danych badawczych nie ma, więc będą one tak naprawdę pewną nowością, jeżeli chodzi o tą sferę badania katolickich rozgłośni radiowych. Kolejnym elementem takim niezwykle ważnym w mojej ocenie jest też to, że badacze podkreślają to, że jeżeli chodzi o rozwój i przyszłość radiofonii katolickiej, to przede wszystkim należy się skupić na tej lokalności i budowaniu wspólnoty, ponieważ rozgłośnie katolickie w głównej mierze są lokalne, tak? Mamy na polskim rynku radiofonii jedną rozgłośnię ogólnopolską i właśnie to budowanie tej lokalności, budowanie tej wspólnoty na pewno będzie zdecydowanie łatwiejsze, jeżeli będziemy wiedzieli i jako naukowcy, ale też bezpośrednio rozgłośnie, w jakim kierunku pójść, czego brakuje, co się podoba, co zmienić, co zostawić, w jakim kierunku zmienić, być może nic nie zmieniać. Pytania takie padną. Pytania oprócz standardowych danych statystycznych, czyli tak zwanej metryczki, która nam pokaże też, z jakimi dokładnie słuchaczami mamy do czynienia, pokaże nam to, jakie są preferencje aktualne słuchaczy, oraz też jakie są ich oczekiwania, czego brakuje, co się też nie podoba, co się podoba, czego mentalnie powinno być więcej i przede wszystkim, dlaczego słuchacze decydują się na wybór rozgłośni katolickich.
I to też pomoże, tak jak wspomniała pani wcześniej, usprawnić działanie mediów katolickich. To, co ważne wybrzmiało i myślę, że dosyć istotne, to to, że media katolickie w większości są to media lokalne. Dlaczego zatem nie mają takiej siły przebicia jak inne media?
Jest to bardzo trudne pytanie. Przede wszystkim tutaj, no niestety, ale też muszę sięgnąć do pewnych danych statystycznych, ponieważ jeżeli chodzi o polski rynek radiofonii, to ponad 60% tego rynku jest to radiofonia publiczna. Następnie są to rozgłośnie komercyjne i dopiero w dalszym etapie mamy tę radiofonię katolicką. Na rynku polskim działa według aktualnie wydanych koncesji około 45 rozgłośni katolickich. Są to w głównej mierze rozgłośnie lokalne, jedna rozgłośnia ogólnopolska. I tutaj co prawda, jeżeli je wszystkie razem zestawimy, one rzeczywiście swoim terytorium, jeżeli chodzi o dotarcie do słuchaczy, obejmują praktycznie cały teren Polski. Natomiast dotarcie poszczególnych rozgłośni jest dotarciem na skalę lokalną bądź regionalną, czasami subregionalną. Rozgłośnie katolickie są finansowane w zupełnie inny sposób niż rozgłośnie publiczne i rozgłośnie komercyjne. Mają też za zadanie spełnianie troszeczkę innych celów. Tutaj na rynku polskim mamy do czynienia z takimi rozgłośniami, które są tak zwanymi radiami koncesyjnymi, czyli takimi, które działają tylko na antenie, których nie mamy reklam, tak? Więc a reklamy i ta działalność komercyjna jest jednak podstawowym źródłem funkcjonowania wszystkich stacji, więc ten czynnik ekonomiczny jest tutaj bardzo ważny. Mamy do czynienia ze stacjami na antenie, których mamy reklamy, natomiast stanowią one niewielki procent całego czasu antenowego i mamy też pewną grupę stacji, gdzie takich reklam jest więcej. Więc tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o tą siłę przebicia, to ten czynnik ekonomiczny jest jednym z najważniejszych. Natomiast też ciężko jest zestawiać radiofonię publiczną czy radiofonię komercyjną z tymi stacjami katolickimi, które jeżeli weźmiemy pod uwagę jakąkolwiek typologię wszystkich stacji radiowych, są zawsze pokazywane oddzielnie. Więc tutaj jeżeli mielibyśmy dokonać pewnego takiego zestawienia, jest ono ciężkie do realizacji, ponieważ łatwiej jest zestawić te stacje katolickie, które działają w podobnym modelu, które mają za zadanie spełnianie podobnych celów i przede wszystkim realizację tego profilu społeczno-religijnego między sobą, niż zestawiać to ze stacjami publicznymi, które, tak jak wspomniałam, są w inny sposób finansowane, spełniają troszkę inne cele i w zupełnie inny sposób funkcjonują na rynku tej radiofonii.
Jeśli zatem, pani Karolino, nie możemy stworzyć takiego jednego dużego zestawienia, to jakie kroki mogą podjąć media katolickie? Jakie kroki powinny podjąć rozgłośnie, aby jeszcze bardziej móc się rozwijać? Na co muszą zwrócić szczególną uwagę, aby liczyć się jeszcze bardziej w tej hierarchii i docierać z informacją do jak największej liczby odbiorców? Czy pani praca doktorska będzie odpowiedzią na to pytanie?
Mam nadzieję, że nie trochę, ale będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie w dużo większej mierze. Przede wszystkim w tej chwili każde radio w dobie tak zwanych nowych mediów staje przed takim dylematem, w jaki sposób funkcjonować w tej całej technologii cyfrowej. Odchodzi się też od takiego standardowego pojęcia radia, kiedy radio było traktowane jako medium audialne i awizualne, czyli podstawowymi tymi czynnikami to był głos lektorów, dziennikarzy, reporterów, to były dźwięki, muzyka, ale też cisza, tak? Bo ciszę też uznajemy za taki element radia i radio było awizualne, czyli nie posługiwało się obrazami. W tej chwili, w dobie nowych technologii, radio przede wszystkim musi dostosować się do tych nowych technologii cyfrowych, więc na pewno te pojęcia radia, które były do tej pory, one powinny być rozszerzone w oparciu o to, w jaki sposób radiofonia funkcjonuje, też na pewno w jaki sposób funkcjonuje radiofonia katolicka, to jest pierwsza rzecz, więc mam nadzieję, że jakby te badania, które dotyczą słuchaczy w dużej mierze, pozwolą w taki prawidłowy i bardzo nowoczesny sposób zdefiniować radio katolickie, że powstanie taka definicja, która będzie definicją w miarę uniwersalną i będą się nią mogły posługiwać wszystkie stacje katolickie, ale też rozprawa doktorska będzie odpowiedzią na to, co jest poruszane w tych aktualnych badaniach, o których mówiłam na początku. To jest wykorzystanie tego potencjału lokalności stacji katolickich, bo to jest ogromna siła i to jest ogromny atrybut, który może być między innymi wykorzystywany w tym, żeby na rynku radiofonii w całej Polsce właśnie to wykorzystać. Jeżeli będziemy w stanie wykorzystać to w umiejętny sposób, jeżeli będziemy wiedzieli jak i przy tym postawimy na pewną wrażliwość, którą też cechują się radiofonie katolickie, a którą rzadziej wykorzystują media publiczne czy też media komercyjne, będziemy w stanie po prostu postawić tego słuchacza w takim centralnym punkcie naszego działania i razem z nim wykorzystać pełen potencjał stacji, bo tutaj badacze też podkreślają, że jeżeli chodzi o te dwie rzeczy, czyli rozwój nowych technologii, ich pełne wykorzystanie oraz postawienie na tą lokalność, na budowę wspólnoty, nie można tego zrobić w oderwaniu od słuchacza. Dlatego, że musimy pamiętać, że to słuchacze tworzą te małe ojczyzny, w których radiofonia katolicka funkcjonuje, więc radio jest dla nich, oni są dla radia. Jeżeli nie będziemy znali tego zdania drugiej strony, będzie bardzo ciężko dalej funkcjonować w tej takiej bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości. Bo ta rzeczywistość zmienia się bardzo szybko, ale bardzo szybko zmienia się też społeczeństwo.
I media katolickie też bardzo szybko muszą się do tego dostosować.
Media katolickie już się do tego dostosowują, to jest widoczne. Wszystkie media bardzo mocno działają w sferze internetu, mają swoje strony internetowe, mają swoje media społecznościowe, coraz więcej rozgłośni wykorzystuje podcasting, który jest w tej chwili bardzo na czasie, jest jedną z najbardziej nowoczesnych form radiowych. Natomiast ta zmiana może nastąpić zdecydowanie szybciej niż nam się wydaje, tak? Więc im szybciej będziemy wiedzieli z drugiej strony, czyli ze strony słuchaczy, co jest potrzebne, w jakim kierunku iść, czy się musimy przeformatowywać, czy nie, czy te zmiany mogą być delikatne, czy muszą być dogłębniejsze, tym łatwiej będzie się dostosować, niż czekać na kryzys i wtedy wprowadzać komunikację kryzysową i próbować się dostosować na ostatnią chwilę do tego, co się dzieje.
I każdy z nas, drodzy Państwo, może dołożyć do tego taką swoją małą cegiełkę. Wystarczy, że wejdziemy na stronę internetową radia i wypełnimy ankietę, do czego już teraz serdecznie zachęcamy.
Tak, bardzo do tego zachęcam i mam nadzieję, że katolickie rozgłośnie radiowe w dobie tego fenomenu wielu mediów zachowają po pierwsze swoją siłę, a po drugie jeszcze bardziej w tą siłę urosną. Jeżeli Państwo zdecydują się na wypełnienie tej ankiety, każdy z tych głosów jest bardzo ważny, a te zbiorcze wyniki badań pozwolą na pewno w zestawieniu z zarówno tą teoretyczną literaturą przedmiotu, jak i z tymi badaniami, które aktualnie są dostępne, przygotować po prostu taki model relacyjny słuchacz radio, na podstawie którego, mamy nadzieję, uda się przygotować pewne uniwersalne wskazówki do tego, jak funkcjonować w tej chwili, w tej zmieniającej się bardzo szybko rzeczywistości.
Więc kończąc pozytywnie już naszą rozmowę, rośnijmy w siłę. Po prostu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Karolina Krzykowska, doktorantka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również i jeszcze raz zachęcam Państwa do dołożenia swojej cegiełki i wypełnienia ankiety, która znajduje się na stronie internetowej i można ją wypełnić po kliknięciu w baner internetowy w kolorze żółtym, rzucającym się w oczy, więc nie będzie trudno go przeoczyć, jeżeli będą Państwo odwiedzali stronę internetową.